Druga część rozważań na przełomie Starego i Nowego Roku. Powiedziałem tydzień temu, że wchodzimy w nowy rok, rok pełen niewiadomych. Tak naprawdę z rzeczy doczesnych, z tych, które towarzyszą nam tutaj na co dzień, nie jesteśmy w stanie przewidzieć niczego. Możemy być zaskoczeni różnego rodzaju sytuacjami. Tak jak byliśmy w roku 2007. Nagle miały miejsce jakieś wydarzenia, które nie były może przyjemne, albo miały miejsce wydarzenia, które były błogosławieństwem dla nas, sprawiły nam wielką radość. Ale powiedzieliśmy sobie, że w roku 2008 jednego możemy być pewni. Jednego możemy być pewni, bo Biblia daje nam taką obietnicę, że będziemy mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. To było moje przesłanie, które przyniosłem do zboru na koniec roku i dziś przekazuję jego drugą część i wierzę, że Pan zachęci nas, zmotywuje nasze serca do prawidłowych postaw. Mówiliśmy o tym, że naszym zadaniem jest zasmucać diabła i przynosić radość Bogu. To jest nasz cel. Że mamy gasić dzieła diabelskie, a rozniecać Boży klimat wokół siebie. I to jest przeznaczenie prawdziwych chrześcijan. To jest nasze życie, to jest cel naszego życia. Mówiliśmy według listu do Efezjan 6,16, to jest obietnica, którą Bóg włożył w moje serce na koniec roku. A ta obietnica brzmi tak, a przede wszystkim wejście tarczy wiary, którą będziecie mogli zgasić, i to jest to słowo bardzo mocne, bardzo wymowne, wszystkie ogniste pociski złego. Będziecie mogli, czyli będziecie mieli zdolność, umiejętność, siłę, aby zatrzymać wszystkie ataki diabła szatana. I nie możemy jako chrześcijanie mówić, o, wiesz, no, to jest tak łatwo powiedzieć, ale Biblia mówi, że potrafimy, że jesteśmy w stanie. To Bóg obiecał, że możemy zgasić ataki diabelskie. Powiedzieliśmy sobie, że musimy pamiętać, że to nie nasza siła, mądrość i zdolność. Bo jeśli będziemy to czynić o naszych własnych siłach, jeśli sami będziemy się zmagać, to wtedy przegrywamy, wtedy jesteśmy sfrustrowani, wtedy nie dajemy rady, wtedy czujemy się zawiedzeni, wtedy mamy pretensje do siebie i do wszystkich naokoło. Ale Bóg obiecał, że uczyni coś z nami, bo daje nam moc Bożego Ducha Świętego. Daje nam siłę, która zstępuje od Boga zastępów. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. I to było takie prorocze słowo, przesłanie dla naszego życia, że Bóg wkłada w nas, Bóg wkłada w nasze życie DNA Bożego Ducha. Dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki namaszczeniu Bożemu, które jest w nas, możemy zwyciężyć i możemy zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Nie będę powtarzał tego, co mówiłem tydzień temu. Tydzień temu wspomnieliśmy o dwóch takich wspaniałych duchowych czynach, których możemy się podjąć w tym roku, aby zgasić, aby przeciwstawić się ognistym pociskom złego. I bynajmniej nie chodzi o to, byśmy stali się ludźmi, którzy bezustannie krzyczą na diabła szatana i mówią mu, aby sobie poszedł. Bo tak naprawdę diabeł szatan pójdzie sobie od naszego życia wtedy, kiedy my przyjmiemy odpowiednią postawę w naszej codzienności. Na co dzień, każdego dnia w tygodniu, który Bóg nam daje przeżywać. I powiedzieliśmy sobie, że najlepszym sposobem, aby zgasić ogniste pociski złego, jest postępowanie według Ducha Bożego. To postępowanie. Człowiek, który pragnie gasić ogniste pociski złego oraz chce zasmucić diabła szatana, musi posiadać mentalność, naturę oraz siłę Ducha Świętego. I mówiliśmy, że owocami Ducha, to był tekst, który czytaliśmy, że kto według Ducha żyje, ten według Ducha postępuje. Ten ma DNA, ma geny Bożego Ducha w sobie i wtedy jest w stanie zgasi diabelskie pociski złego poprzez miłość, która nie czeka, by brać, ale daje, poprzez radość, która jest uczuciem wielkiego zadowolenia, jest przejawem szczęścia, które mamy. Mówiliśmy o pokoju, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewność, równowagę ducha i umysłu. Mówiliśmy o cierpliwości jako umiejętności znoszenia rzeczy przykrych, zdolności do spokojnego wyczekiwania, opanowanie. Mówiliśmy o owocach ducha, które rozpalają nasze postępowanie. Mówiliśmy o uprzejmości, o dobroci, o wierności, o łagodności, o wstrzemięźliwości. A drugim narzędziem, które mamy, aby zgasić ogniste pociski złego, jest modlitwa. Mówiliśmy, że modlitwa to potężne narzędzie, które Bóg nam dał, abyśmy gasili ogniste pociski złego. Biblia mówi, że modlitwa odgrywa niesamowitą rolę w naszym życiu. Mówiliśmy o tym, jak Duch Święty wspiera nas w modlitwach naszych, w niemocach naszych, w słabościach naszych. Mówiliśmy o tym, jak Duch Święty stąpił i rozniecił w człowieku, rozniecił w Kościele chęć modlenia się, wstawiania się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy o tym, że potrzebujemy genów niewiasty kananejskiej. Potrzebujemy tych cech charakteru tej kobiety, która naprzykrzała się wdowy, która naprzykrzała się sędziemu w mieście. Że potrzebujemy tych cech, tej natury, tej determinacji w sobie, aby być ludźmi modlitwy, by poprzez modlitwę osiągać to, co Bóg obiecał. A On obiecał, że zabierze nas, weźmie nas w swoją obronę. I powiedzieliśmy sobie tak, jeśli chcemy sprawić diabłu radość, po prostu przestańmy się modlić. Wtedy diabłu sprawiamy największą radość. Wtedy stajemy się ludźmi, którzy go rozweselili. Ale my mamy rozweselać Boże serce. A rozweselamy Boże serce, gdy się modlimy. Gdy jesteśmy ludźmi modlitwy. Gdy jesteśmy na spotkaniu modlitewnym. Gdy zależy nam na modlitwie. Gdy wołamy do Pana. Gdy się wstawiamy. Gdy potrafimy się skupić na rozmawianiu z Bogiem. Na modlitwie za innymi ludźmi. Za swoim życiem. Kiedy jesteśmy ludźmi modlitwy. I na koniec powiedzieliśmy sobie, aby chwycić się super rady Jezusa Chrystusa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, bo duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. I powiedzieliśmy sobie na koniec, że Bóg dał nam Ducha Świętego, aby słabości naszego ciała przezwyciężyć. Dzisiaj będę mówił o kolejnych dwóch postawach. Chciałbym zwięźle, jasno przedstawić te dwa kolejne zagadnienia, które Pan położył mi na serce. Mówiliśmy o postępowaniu i mówiliśmy o modlitwie. Trzecią postawą, którą przyjmujemy, aby zgasić ogniste pociski złego, jest uwielbienie. Jest uwielbienie, jest oddawanie Bogu chwały. To skuteczne narzędzie gaszenia wszelkich ognistych pocisków złego. I chciałbym wyjaśnić zagadnienie uwielbienia. Dlatego, że uwielbienie jest to postawa wobec sytuacji, które się pojawiają w naszym życiu. Uwielbienie to nie jest forma, ona może jest po części tylko tą formą dziękczynienia i uwielbienia, ale to nie jest coś, czego się nauczymy, aby robić w kościele na nabożeństwie. Chciałbym bardzo przestrzec chrześcijan, abyśmy nie popadli w naszą tradycję, bo kościoły mają tendencję do popadania w tradycje. A więc kiedyś były pewne zwyczaje, kościoły te zwyczaje pielęgnowały i te kościoły zaczęły obumierać, zaczęły tracić na swojej sile, bo popadły w formalizm, w tradycje. Uwielbienie Boga, oddawanie Bogu chwały jest skutecznym narzędziem do gaszenia wszelkich ognistych pocisków diabła. I uwielbienie jest to coś, co czynię na co dzień w swoim życiu. Jest to coś, co robię rano, w południe. Jest to coś, co robię, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzą różnego rodzaju zmagania do mojego życia. Jest to coś, co robię, bo Duch Święty mieszka we mnie i Duch Święty jest tym motorem, który napędza moje życie do uwielbiania Boga. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wierszu 14, o Duchu Świętym, gdy On przyjdzie, On mnie uwielbi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi. Potrafimy wielbić Bożego Syna, potrafimy wielbić Boga Wszechmocnego dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas, bo On przychodzi do naszego życia, aby nauczyć nas uwielbiać Ojca w niebie, aby oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi. Duch Święty pragnie nam pomóc uwielbiać Jezusa. To nie instrumenty są motorem do uwielbiania Boga. To nie śpiew i zespół jest motorem do uwielbiania Boga. To nie oni nas powinni nakręcać. Powinniśmy być zainspirowani Duchem Świętym od wewnątrz. Powinniśmy mieć DNA Bożego Ducha w sobie, który przyszedł uwielbić Jezusa. Który przyszedł uwielbić Boga. I wtedy w poniedziałek, gdy nie ma zespołu, wtedy we wtorek, w sobotę, w piątek, w któregokolwiek dnia, tygodnia, ja potrafię stanąć przed Panem i chcę Mu oddawać chwałę, chcę Go wywyższać, pragnę Mu oddawać cześć, bo On jest godzien, On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Amen? Uwielbienie staje się potężnym narzędziem i zaraz o tym powiem. W drugiej księdze Samuela, w 22 rozdziale, od wiersza 2 do 7 czytamy takie słowa. Jest to pieśń uwielbienia Dawida. Jest to pieśń uwielbienia w chwili trudnej, chwili ciężkiej, chwili doświadczenia. To jest sztuką być chwalcą, gdy jest źle, gdy nie jest łatwo, gdy przychodzą trudności. To jest sztuką nie do pokonania przez człowieka samego o własnej sile. Do tego potrzeba Ducha Świętego, Duch Święty. I oto Dawid mówi tak. Pan jest opoką moją i twierdzą moją. I wybawicielem moim. Jest wybawicielem moim. Bóg skałą moją. Jemu ufam. Tarczą moją. Rogiem zbawienia mego. Rogiem zbawienia mojego. Schronieniem moim i ucieczką moją. Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Mają sens te słowa? Jest takim Bogiem nasz Bóg? Możemy się tego uchwycić, że Pan jest opoką naszą, że jest twierdzą naszą, jest wybawicielem naszym, jest skałą, której zaufaliśmy, jest tarczą naszą, jest rogiem zbawienia naszego, jest schronieniem naszym, ucieczką naszą, wybawicielem naszym, który wybawia nas od przemocy. I teraz, wiersz 4. Uwielbionego wzywam. Już te słowa są wymowne same w sobie. Mnie one poruszyły. Uwielbionego wzywam. A więc ja uwielbiłem kogoś. Ja jestem tym, który chwali coś. Ja jestem tym, który wywyższa kogoś. I tego uwielbionego, którego uwielbiam, którego czczę na co dzień, wzywam. Bóg chce być uwielbiony przez swój lud. Bóg pragnie, abyśmy Go wielbili w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę i niedzielę razem, gdy przychodzimy na to miejsce. Bóg chce, abyśmy wzięli uwielbienie jako oręż naszej walki, nie jako śpiewanie piosenek, jako klimat muzyczny w kościele. Bóg chce, aby uwielbienie nasze było narzędziem, w którym gasimy ogniste pociski złego, wielbiąc Boga na co dzień, chwaląc Go w swoim sercu, wywyższając Jego imię. Uwielbionego wzywam Pana. I dalej? O, to jest coś stanowczego. To jest pewność. To jest wiara. I będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. I będę wybawiony. Nie może będę. Nie jeśli Bóg zechce będę. Nie jeśli coś się wydarzy będę. Będę wybawiony. To jest ktoś, kto naprawdę ufa swojemu Bogu. I dalej. Popatrzcie, w jakim jest stanie. Ogarnęły mnie fale śmierci. Nurty groźne przeraziły mnie. Więzy grobu spętały mnie. Popatrzcie, jaki stan. Czy jest to stan ciężki? Czy jest to ciężki przypadek? Ja myślę, że jest tutaj opisany ciężki przypadek. Pochwyciły mnie sidła śmierci. Ale co się dzieje z człowiekiem, który jest chwalcą? Gdy jestem w tej niewoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam. A On wysłuchuje z świątyni swojej. Głosu mojego i wołanie moje dociera do Jego uszu. Uwielbienie staje się narzędziem naszej walki. Uwielbienie staje się narzędziem, w którym w tym roku będziemy mogli zgasić ogniste pociski złego. To jest obietnica stuprocentowa. Będziemy mogli, uwielbiając Boga w naszym życiu, modląc się i postępując prawidłowo, będziemy mogli zgasić diabła. Zasmucimy go okropnie. Także się przerazi nas. Nie będziemy musieli nawet na Niego wiele wrzeszczeć. On patrząc na nas będzie przejęty, kiedy my w momentach trudnych, kiedy przychodzą dni doświadczenia, dni niedoli, kiedy zaczynają te więzy grobu pętać nas, kiedy pochwytają nas różnego rodzaju sidła, kiedy my jesteśmy w stanie stanąć i jesteśmy w stanie wielbić Boga. Diabeł jest zasmucony, gdy oddajemy Bogu chwałę, a nie Jemu. Ale możemy także diabłu oddać chwałę. O tak! O, ja nie jestem czcicielem szatana, jestem przeciwko nim, ale są postawy, które przyczyniają się ku temu, że może nawet nieświadomie zaczynamy oddawać jemu cześć. Taką postawą jest narzekanie. Poprzez narzekanie w pewnym sensie oddajemy cześć naszemu przeciwnikowi. To on jest z tego zadowolony. Narzekanie to mówić o czymś z niezadowoleniem, wypowiadać skargi, żale, utyskiwać, skarżyć się. To jest narzekanie. To jest pewnego rodzaju postawa. Postawa także uwielbienia czy czci, ale już nie dla Pana Boga. Nie dla zwycięskiego Boga, który jest w stanie przeprowadzić nas przez ogień i przeprowadzić nas przez wody, które nas nie zaleją. Narzekanie może przynieść chwałę komuś innemu. Wybuch złości. Co to jest wybuch złości? Dać wyraz intensywnym uczuciom w sposób gwałtowny i nieopanowany. To jest wybuch złości. To nam grozi. I poprzez to nie oddajemy Bogu chwały. Co jeszcze? Złorzeczenie. Co to znaczy złorzeczyć? Życzyć złego, wymyślać, pomstować, złorzeczyć swemu losowi lub swoim prześladowcom. To jest złorzeczenie. Ja podaję wam definicje, które są w słowniku języka polskiego, które określają te słowa, te postawy. Oskarżanie, obwiniać, posądzać, pomówić kogoś o coś, przypisać lub zarzucić komuś coś złego. To jest oskarżanie. A wiemy, że diabeł przyszedł jako oskarżyciel, który oskarża, który pragnie oskarżać braci. I oto czytamy w objawieniu Jana, że Pan Jezus przyszedł pokonać oskarżyciela braci. Nie przyjmujmy tej postawy. Oskarżanie to obwinianie, to posądzanie, pomówianie kogoś, przypisywanie lub zarzucanie komuś coś złego. Przeklinanie, wyrażanie gniewu, wulgarne wyrazy używane w stosunku do kogoś lub czegoś, obrzucić kogoś przekleństwami, rzucać klątwę. Myślę, że nie chcemy tego, nieprawdaż? Pan chce nas z tego uwolnić. Pan tak naprawdę z tego nas uwolnił. Pan dał nam inny język. Pan dał nam inne myśli. Pan włożył w nasze wnętrze inne serce. My możemy Pana wielbić, gdy przychodzą trudne chwile. Nie musimy narzekać. My możemy Bogu oddawać chwałę. Nie musimy oskarżać. My możemy się modlić i możemy błogosławić, o czym za chwilę będziemy mówić, a nie przeklinać. My mamy inny styl życia. W nas jest inny duch. Kto według ducha żyje, ten według ducha postępuje. Amen? Na jego ustach nie ma już tych wyrazów, nie ma już tych postaw. I gdy przychodzą trudne dni, przypomnijmy sobie historię bardzo krótko, nie chcę do niej wracać, gdyż jest ona znana. Gdy przychodzą trudne dni, a trudne dni przychodzą i one są. I ten przykład z Biblii, z Pisma Świętego jest bardzo wymowny. Ja chciałbym zwrócić na takie pewne myśli, które są zawarte w tym tekście. Bardzo krótko. A po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Moanici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko. Z tamtej strony wzgórza, z Edomu, i oto są już w Hasen Tamor, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana i ogłosił też post całej Judzie. Oto opis trudnej sytuacji. Oto z każdego rogu, z każdego zakątka naród izraelski, Judejczycy pod panowaniem Jehoszafata są osaczeni. Oni nie przyszli, aby ich chwalić, oni nie przyszli, aby im sprzyjać, oni nie przyszli, aby ich błogosławić, oni przyszli, aby ich niszczyć, aby ich zabić, aby ich zdeptać, aby ich pokonać. To był ich cel. A więc nie dziwię się, że Jehoszafat się zląkł i przestraszył. To była trudna sytuacja, to było trudne przeżycie, osaczony z każdej strony. I myślę, że czujemy się czasami tak w naszym życiu, kiedy z różnych stron diabeł przepuszcza na nas ataki. kiedy przychodzi różnego rodzaju presja na nasze życie, a to ze strony rodziny, a to ze strony pracy, a to ze strony jeszcze jakiejś innej, a to od ludzi postronnych, zewsząd nacierają jak Moabici, Amonici czy Moanici te siły, które próbują nas zniszczyć, nie po to, by nas chwalić, nie po to, by nam pomóc, nie po to, by nam błogosławić, ale po to, by wdeptać nas w ziemię. I oto taka myśl. Warto wtedy trzymać się prawdy. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda was wyswobodzi. I oto w 2 Kronik 29 czytamy. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. To jest prawda. To jest prawda dla Bożego ludu. To jest prawda dla chrześcijanina. To jest prawda dla dziecka Bożego. Gdy spadnie na nas nieszczęście, gdy przyjdą trudne dni, gdy dotknie nas niemoc, gdy będziemy przeżywać trudności, wtedy co mamy zrobić? Stanąć przed świętym obliczem Bożym. Stanąć przed Jego majestatem. Gdyż Boże imię ma wielką moc i wtedy trzeba do Niego wołać z głębi ucisku, a mamy obietnicę, że Pan wysłuchuje i Pan ocali. Amen? Po drugie, w tym stanie trzeba usłyszeć głos Ducha Świętego. Bo Duch Święty pragnie do nas mówić. Mamy Jego DNA, mamy Jego geny w sobie. Duch Święty pragnie do nas mówić. W 20 rozdziale, wierszu 15 czytamy. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy. I wy, mieszkańcy Jeruzalem. I ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie. To mówi Duch Święty. To jest przez całą Biblię napisane. Wszędzie się to pojawia. Nie bój się. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie bój się, bo jam jest Twój Bóg. Pójdę z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę. Nigdy Cię nie zostawię. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Halleluja. Jutro zejdziecie naprzeciw nich. Pójdą oni stokiem Sis, a wy natniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyjdziecie przed nich, a Pan będzie z wami. To jest to, co Duch Święty mówi do naszych serc, że Pan jest ze mną, że Pan jest z tobą, że Pan jest z nami. Nie bój się i nie lękaj się. Nie bójmy się tej licznej tłuszczy. Nie bójmy się diabła szatana. Nie bójmy się jego presji, gdyż Pan jest z nami. Nie lękajmy się, bo Bóg obiecał, że nas nie opuści. Ale nie tylko to. Trzeba teraz po usłyszeniu głosu Ducha Świętego przyjąć odpowiednią postawę. I oto czytamy tak. 19 wiersz. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Po to mamy głos, aby Boga chwalić. Nie tylko po to, aby krzyczeć na siebie nawzajem. Po to, aby Boga chwalić. Po to, aby Bogu oddawać w cześć, chwalić Boga głosem nader donośnym. A naradziwszy się z ludem, wyznaczyli kogo? Śpiewaków, chwalców dla Pana, którzy odziani w szaty święte mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. To był krótki refren. Studiując to słowo, odkryłem, że już w Starym Testamencie śpiewali refreny. Krótkie. To był taki krótki refren. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A gdy zaczęli śpiewać radosne pienia, to nie było zawodzenie, to nie były pieśni smutku i rozpaczy. Biblia mówi, że zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne. Otoczeni całą armią Moabitów, Amonitów i Moanitów. Ze wszystkich stron nadciągały tysiące żołnierzy, aby ich zniszczyć, aby ich ograbić, aby ich zabić. A Pan mówi do nich, przyjmijcie odpowiednią postawę. Stańcie, bądźcie święci, miejcie czyste życie. Stańcie z przodu, zacznijcie śpiewać pieśń pochwalną, radosną pieśń pochwalną. A Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amen. Oto droga. I to jest tylko i wyłącznie ode mnie zależy, czy ja w to uwierzę i taką postawę przyjmę. Czy ja się utożsamię z tym, co Bóg pragnie. Czy ja podejmę taki krok wiary i powiem: Panie, będę trzymał się prawdy, bo Ty masz prawdę. Ty masz słowo żywota. Wiecie, to jest postawa, którą potrzebujemy wszyscy. Młodzi ludzie, dzieci, dorośli, rodzice. To jest cecha Kościoła, którą musimy pielęgnować. Jeśli Kościół zatraci ducha modlitwy, ducha wstawiennictwa, ducha wołania do Pana, jeśli nasze usta będą zamknięte, jeśli nie będziemy umieli się modlić, to na nic nam cały program i wszystko, co robimy. Modlitwa jest kluczem, aby zwyciężyć. Wszędzie, gdzie czytamy w Biblii, nawołanie jest do tego, by stanąć przed Panem, przed Jego świętym obliczem, podnieść swój głos i wołać do Niego, aby trzymać się prawdy, aby Bóg mógł usłyszeć wołanie z głębi naszego życia, mógł usłyszeć wołanie, które zanosimy z głębi naszego ucisku, a wtedy On wysłuchuje i ocali. To jest prawda. I tej prawdy musimy się trzymać. A później trzeba zacząć Go wielbić. Trzeba zacząć oddawać Mu chwałę, wywyższać Go, śpiewać pieśni pochwalne, oddawać Mu cześć, wysławiać Jego imię. Dlatego potrzebujemy pieśni pańskich, bożych pieśni. Pieśń Pana jest naszym zwycięstwem. Pieśń uwielbienia jest naszym życiem. Dziękczynienie, które zanosimy Jezusowi. Chwała, którą Jemu oddajemy. Aby Bóg nas zachował przed stanami, które są w tym świecie. Ten świat już wszystko zatracił. Ten świat myśli, że Sylwester to przeboje, to dyskoteka, to taniec, to zabawa. Ten świat już wypaczył wszystko. Ten świat już bazuje tylko na samym sobie. Oby Bóg zachował Kościół przed takimi postawami. Oby Bóg zachował nas przed takim stanem, gdzie będziemy dążyć do tego, z czego wyszliśmy, gdzie będziemy robić rzeczy, z których Pan nas uwolnił. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Amen. Taką postawę mają przyjąć chrześcijanie. Powinniśmy stanąć 2 godziny na rozpoczęcie nowego roku i wielbić Pana i dziękować Mu za to, że daje nam zwycięstwo, bo wtedy pokonamy ogniste pociski złego. Nie walczymy metodami, które sam diabeł stworzył. Mamy oręż do burzenia warowni. Nasza walka nie jest cielesna, ale jest to bój duchowy, którym nas Pan obdarował. Uwielbienie. A więc mamy postępowanie, mamy modlitwę, i mamy postawę chwalcy, uwielbiania Boga. Pamiętajmy, żeby być chwalcą, muszę nim być na co dzień. Na co dzień w moim życiu. I ostatnia myśl w tym cyklu. Nazwałem ją: cud jest w Twoich ustach. Cud mój jest w moich ustach. Przeanalizowałem pewne teksty biblijne, wróciłem do nich. I stwierdzam ponownie, że słowa, które wypowiadamy, mają moc. Dają życie lub przynoszą zniszczenie. Taka jest prawda. Jeśli ktoś chce potwierdzenia biblijnego, to oto ono jest. Oto w Bożym Słowie to nie jest jedyny fragment. To jest taki bardzo wymowny fragment, bardzo jasny fragment, który postanowiłem umieścić tutaj na prezentacji. W Przypowieściach Salomona w 18 rozdziale w 20 wierszu czytamy tak: z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Może troszkę sparafrazuję. Otóż my możemy się sycić, możemy jeść, co chcemy. Możemy jeść, co lubimy. Możemy jeść chipsy, możemy jeść jakieś chemiczne żelki. Dzieci to lubią, nieprawdaż? Możemy jeść wiele różnych rzeczy. Dzisiaj oferta sprzedaży jest wielka. Możemy się sycić, czym tylko chcemy. I co sobie kupimy? Jesteśmy wolni, żyjemy w wolnym kraju. Możemy się napić, czego chcemy, możemy zjeść, co chcemy. Ale prawda jest taka, i lekarze o tym mówią, i my też o tym wiemy, że to wszystko, co tak pięknie wygląda, co możemy jeść i spożywać, nie jest zdrowe dla nas, nie jest dobre dla nas. Wiemy o tym. Tak samo jest w życiu duchowym. Człowiek może się sycić, jakimi słowami chce, które wychodzą z jego ust. Możesz nasycać swoje wnętrze plonem swoich warg. Jeśli na ustach będą złe słowa, jeśli będzie narzekanie, jeśli będzie krytyka, jeśli będzie oskarżanie, to tym się nasycisz. Ale czy to jest zdrowe, to postawiam znak zapytania. Człowiek nasyca swoje wnętrze plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. To jest obietnica. Pan chce, aby w naszym życiu dominowało słowo życia. Słowo życia. Słowo, które daje życie. Słowo zbawienia. Słowo zwycięstwa. Jest to owoc stanu naszego serca. I takie mamy zapotrzebowanie duchowe, abyśmy byli zdrowi duchowo. Abyśmy mieli zdrowe duchowe życie. Abyśmy byli mili i przyjezdni dla ludzi. Abyśmy byli ludźmi radosnymi. Abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. To zależy od tego, czym się nakarmimy, co wychodzi z naszych ust. W liście do Rzymian w 10 rozdziale od 8 wiersza apostoł Paweł powiedział, a co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo. Gdzie ono jest? W sercu twoim i w ustach twoich. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku wybawieniu. A więc jak ważną rolę odgrywa to, co mówimy. Paweł podkreślił, że blisko jest słowo, słowo wiary, które głosimy, że blisko jest każdego z nas, że ma być ono w naszym sercu i powinno być na naszych ustach. Dlatego człowiek wierzący wypowiada z odwagą, z radością słowo zbawienia, słowo życia, słowo wiary. To jest przyjemnością dla niego mówić o tym, co jest w jego sercu. I słowo wypowiedziane staje się naszym mieczem, którym zwyciężamy wroga. Oto, jakim mieczem my walczymy? Czym walczymy? Mamy sobie wystrugać miecz? Mamy sobie wykuć miecz, aby pokazać, że my miecz nosimy? Oto, wszystko to są obrazy. To jest parafraza, której używa Pismo Święte, abyśmy zrozumieli zagadnienie. I w liście do Efezjan 6:17 apostoł Paweł powiada, weźcie też przyłbicę zbawienia. A przyłbica zbawienia, czy przyłbica przykrywa naszą głowę, okrywa naszą głowę. I to jest zmiana sposobu myślenia. I weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc Słowo jest mieczem. I to Słowo nie ma być położone na półce w naszym domu. I to Słowo nie ma być położone gdzieś w szufladzie, czy to Słowo nie po to jest, by było zapisane gdzieś na jakichś kartkach. To Słowo musi być w sercu naszym i musi być na ustach naszych. Amen. Bo wtedy słowo, które wypowiadamy, staje się czym? Staje się pokarmem dla naszego wnętrza. Nasycamy się plonem swoich warg. Kiedy ja wypowiadam słowa życia, słowa zbawienia, kiedy wypowiadam słowa zwycięstwa, to wtedy nasycam się zbawieniem, życiem, zwycięstwem. Kiedy walczę, wypowiadam słowa jak miecz, które pokonują wroga. Ale są wypowiadane są także słowa, które mogą stać się naszym przekleństwem. Psalm 50. Znalazłem takie miejsce w Biblii. Od 19 wiersza do 22. Ustą swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Popatrzcie, wielu ludzi popuszcza sobie w mowie i mówią, no Bóg nic nie robi, widocznie się mu to podoba. Bóg powiedział, czyniłeś to, a ja milczałem. Wiele razy Bóg obdarza nas łaskawością i cierpliwością, kiedy mówimy tak, jak mówić nie powinniśmy. Mniemałeś, że tobie podobny. O, ten człowiek mniemał, że Bogu się to podoba, że Bóg jest w tym, kiedy ja siedzę i mówię to, co mówić nie powinienem. Znieważam i tak dalej. Mniemałeś, że tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcie to wy, którzy zapominacie Boga, by was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Popatrzcie, jak Bóg bardzo poważnie traktuje to, co mówimy. Jaką wielką odpowiedzialność musimy ponieść za słowa. Dlatego mówiłem na poprzednim wykładzie, kiedy mówiłem o postępowaniu, że to jest zła postawa, którą karcę w imieniu Jezusa, kiedy mówię to, co myślę. Kiedy mówię to, co myślę, bo moje myśli mogą być złe, ale kiedy zaczynam mówić to, co myślę, mogę nasiać zgorszenia i mogę poranić wielu w koło. Ja muszę mieć siłę od Ducha Świętego. Duch Święty daje mi tą moc, daje mi światło, daje mi mądrość, abym powstrzymał się w mowie, która wynika z moich myśli, abym miał rozsądek. I mówiliśmy o tym przy punkcie być wstrzemięźliwym. To jest owoc ducha, wstrzemięźliwość. A wstrzemięźliwość to jest siła powstrzymania się. Potrafię się powstrzymać, zamknąć buzię. Potrafię to zgasić w sobie i powiedzieć: Panie, pomóż mi, abym nie siał zgorszenia. To wtedy gaszę ogniste pociski diabła. Ale jeśli daję wodze swojemu językowi, oto zaczynam jemu przyznawać rację, bo on jest tym, który pragnie, abym źle mówił. I Bóg pragnie, abyśmy przez naszą mowę sprawiali Mu przyjemność oraz zasmucali diabła szatana. Kiedy wypowiadamy słowa zbawienia i obietnic Bożych nad naszym życiem. Oj, diabeł się denerwuje, kiedy my trzymamy się tego, co Bóg powiedział. Bo ja ustami swoimi wyznaję, że Jezus jest moim Panem. Ja wyznaję to każdego dnia, gdy wstaję. Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. O, Ty jesteś Panem mojego życia. Ty jesteś Panem tego dnia. Ty jesteś ze mną w tym dniu. Wierzę w to z całego serca, że Bóg wzbudził go z martwych i wiem, że On mnie wybawi. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Bóg pragnie, abyśmy pokonywali diabła szatana poprzez prawidłowy sposób mówienia. Cud Boży jest w naszych ustach. Po drugie, wypowiadamy słowa uzdrowienia i uwolnienia nad naszym życiem. Jest to wolą Bożą, abyśmy wypowiadali, abyśmy deklarowali obietnice Boże. Aby się spełniło, Ewangelia Mateusza 8,17 mówi nam, aby się spełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. Aby się stało w moim, Twoim życiu. Ja wypowiadam. Ja deklaruję nad moją chorobą, nad moimi niemocami, że On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Moglibyśmy dodać, a sińcami Jego jestem uzdrowiony. W liście Piotra czytamy o tym. I mamy prawo to wyznawać. Mamy prawo to deklarować, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka. To Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza. To Pan Jezus zadeklarował, to On wypowiedział, a my Go naśladujemy. Trzecia myśl. Wypowiadamy słowa zwycięstwa wobec trudności i doświadczeń. Gdy przychodzą trudne chwile, gdy jest nam ciężko, mogę sobie wziąć werset, który staje się moją obietnicą i mogę go wyznać, mogę go deklarować, mogę go wypowiadać wobec wszelkich trudności. O, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Bogu niech będą dzięki, który da mi zwycięstwo. Bogu niech będą dzięki, który pomoże mi wytrwać. Bogu niech będą dzięki, który mnie obdarował wszystkim, czego potrzebuję do życia i pobożności. A więc wobec trudności i problemów nie musimy wypowiadać słów złych, słów porażki, słów przegranych ludzi, słów narzekania, złorzeczenia. Możemy wypowiadać słowa zwycięstwa i zgasimy ogniste pociski złego. Możemy wypowiadać słowa błogosławieństwa wobec naszych wrogów. Taki jest Boży plan. O, jak korci nas, aby dołożyć tym, którzy nas nienawidzą. Aby powiedzieć, co myślę o Nim czy o Jego postawie. A Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, wierszu 27 i 28. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. To postawa. To jest pewnego rodzaju siła słowa, które wypowiadamy. Kiedy błogosławimy tych, którzy nas przeklinają. Kiedy modlimy się za tymi, którzy nas krzywdzą. To jest coś, co wynika z genów Ducha Świętego. To jest coś, co chce Bóg włożyć w nasze życie. To jest coś, co wpajał swoich uczniów Pan Jezus Chrystus. Mówił im, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To nie jest jakiś wymysł partii politycznej. To nie jest jakiś wymysł Kościoła, że jakaś organizacja sobie ustaliła, że teraz tak będziemy postępować, bo to będzie dobre i zaskoczymy tym ludzi. Nie, to powiedział Pan Jezus. To powiedział nasz mistrz. nasz Jeszua, nasz Zbawiciel, powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Wypowiadamy słowa modlitwy, wypowiadamy słowa błogosławieństwa. I na koniec wypowiadamy słowa błogosławieństwa, pokoju i wiary wobec współbraci w Panu. Jest to bardzo ważne. Wypowiadamy słowa błogosławieństwa w stosunku do siebie nawzajem. Kiedy na naszych ustach jest słowo miłości, słowo nadziei, słowo błogosławieństwa dla brata i dla siostry. Kiedy eliminuje to, co diabeł by chciał, bym mówił. Oskarżenie, narzekanie, krytykowanie. Kiedy na moich ustach pojawia się słowo błogosławieństwa. I oto czytamy w Psalmie 72, wiersz 17. Niech imię Jego trwa wiecznie. Niech imię Jego kwitnie. Amen. Póki świeci słońce. Niech ludzie błogosławią się Nim wzajemnie. Amen. Niech ludzie błogosławią się Nim wzajemnie. Niech wierni błogosławią się Nim wzajemnie. Niech współbracia, współsiostry, niech błogosławią się Nim wzajemnie. Niech imię Jego kwitnie. Niech trwa wiecznie. Taka jest wola Boża. Abyśmy błogosławili się tym imieniem. Abyśmy błogosławili się nawzajem. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, wierszu 29 czytamy. Niech żadne nieprzyzwoite, złe, niedobre słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. To powiedział apostoł Paweł. Dobre słowo, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Kiedy moje słowo, które wypowiadam, przynosi przygnębienie, rozbicie, przynosi jakieś stany rozdarcia, niepewności, żal, jestem sfrustrowany, jestem rozdarty, nie wiem, co mam robić, to nie przynoszę błogosławieństwa tym, którzy go słuchają. Ale jeśli moje słowo buduje, jeśli moje słowo jest dobre, jeśli to słowo jest posyłane w duchu miłości Chrystusowej, wtedy podoba się to Bogu, a diabeł jest zasmucony. Diabeł jest nieszczęśliwy, kiedy my mówimy dobrze o siebie nawzajem. Diabeł jest nieszczęśliwy, kiedy my budujemy siebie nawzajem. Diabeł jest zły, kiedy my przynosimy błogosławieństwo sobie nawzajem. On widzi, że ciężko mu jest wcisnąć swój palec między, bo wszystko jest tak ładnie zazębione. Kościół, chrześcijanie postępują prawidłowo. Żyją owocami ducha. Miłość, cierpliwość, pokój, radość. Nie z nas, bo nie jesteśmy w stanie. Ale dlatego, że mamy Ducha Świętego. I ci, którzy mówią, że mają Ducha Świętego, bracia i siostry, mamy wielką odpowiedzialność. Jeśli mówisz, że masz Ducha Świętego, to Boże Słowo mówi: według Ducha postępujcie. Według Ducha postępujcie. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha postępujemy. Jeśli mówimy, że Duch Święty jest w nas, wtedy także owoce Ducha są w nas. Zaczynają się przejawiać. A to popycha nas do modlitwy. Ludzie, którzy mają Ducha Świętego, chcą się modlić. Oni chcą być na spotkaniu modlitewnym. Oni mówią: o, tam w zborze ludzie się modlą, a ja nie mogę być, jestem w pracy. Panie, tak mi przykro, wybacz mi, ale jestem z nimi w duchu. Ale gdy tylko będę mógł, to tam będę. Nie będą siedzieć przed telewizorem i nie będą mówić: a, ta modlitwa, no niech się pomodlą. Ja to mam swoje życie, ja mam swój czas, jestem zmęczony, wolę posiedzieć i poleżeć. Gdzież jest Duch? Zgasł. Nie ma go. Ale Duch Boży nas motywuje. Popatrzmy, jak działał pierwszy Kościół, który był pełen Ducha Świętego. To dla nas wzorce. Musimy się uczyć. Musimy się uczyć. A ci, którzy się modlą, stają się także chwalcami. Chwalcami Pana. Uwielbiają Go nie tylko wtedy, gdy jest orkiestra, gdy jest zespół, gdy jest klimat, gdy jest atmosfera, ale wielbią Go każdego dnia. Wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy jest ciężki dzień, wtedy, kiedy wszystko jest przeciw, kiedy coś się wali, kiedy są burze. Staje przed obliczem Pana jak Dawid, kiedy te szpony śmierci, kiedy te więzy ciemności zaczynają zaciskać swoją pętlę, wtedy staje i będę wielbił, będę go sławił, a uwielbiony wysłucha wołania mojego. I zaczynam mówić dobrze, usta przepełnione słowami Bożymi, słowami od Pana, słowami natchnionymi. cud w moich ustach, nasycam nim moje wnętrze, czuję się dobrze, jestem zdrowy duchowo, z radością idę do kościoła, z radością zachęcam innych, aby szli, bo na moich ustach jest dobre słowo, które buduje, które jest dobre, które przynosi błogosławieństwo, które przynosi zachętę, i wtedy taki kościół jest nie do pokonania, taki kościół jest siłą uderzenia, która powstrzyma wszelkie ogniste pociski złego. To jest wizja dla kościoła. Nie szukajmy innych, nie kombinujmy. Programy to jest coś dodatkowego. Możemy zawsze coś zorganizować, zawsze może być jakaś akcja, ale wizją jest to, by postępować według ducha, by być człowiekiem modlitwy, by być chwalcą Pana i by na naszych ustach było Słowo Boże, było słowo wiary, słowo zwycięstwa, bo cud jest w naszych ustach. Powstańmy, aby się modlić na koniec naszego nabożeństwa.